Radio Kraków Kultura.
Agata Grabowiecka, Katarzyna Tomala-Jedynek, dyrektorski duet Symfonietty Krakowie w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień
państwu.
Dobry.
Bardzo czekałam na to spotkanie, więc jestem taka mocno rozemocjonowana, bo myślę sobie, że po 3 latach to jest w ogóle taki dobry moment na spotkanie. Mam wrażenie, że wy już bardzo dużo wiecie. Macie rozpoznane to, co jeszcze być może całkiem niedawno było nierozpoznane. Trochę odhaczacie pewnie z listy te rzeczy, które pojawiały się jako nowe wyzwania, nowe otwarcie. Inny sposób zarządzania, inny rodzaj fermentu, który wokół Symfonietty Krakowie miał się wytworzyć. Czy macie takie momenty, kiedy patrzycie, sięgacie do 2021 i myślicie sobie, dobra robota?
Musiałyśmy sięgnąć, ponieważ właśnie się kończy pierwsza kadencja i ewidentnie los nam sprzyja, że miałyśmy ten pierwszy czas, żeby się dotrzeć z orkiestrą, zrealizować nasze plany i przygotować się do największego wyzwania, jakim będzie wprowadzenie Symfonietty Krakowi do nowej siedziby Centrum Muzyki, które już stoi przy Błoniach.
A i otwarcie czeka.
I czeka. Co prawda jeszcze cały drugi etap, wyposażenie, który będzie oczywiście trwał, ale szykujemy się do wielkiego otwarcia za 2 lata w marcu 2027.
Ale to już wygląda.
Ja jestem bardzo dumna z tego okresu, który już jest za nami i będę to podkreślać na każdym kroku, chociaż w przypadku tego świata artystycznego nie jest dobre oglądanie się wstecz, ale z drugiej strony, nie doceniając tej pracy, którą zrobiłyśmy do tej pory, trudno by było realizować nasze kolejne plany, a są one bardzo ambitne i to, o czym mówi Agata, czyli przejście do Centrum Muzyki, to jest bardzo duże wyzwanie, przed którym stoi orkiestra, ale wiemy, że jesteśmy gotowe na naprawdę wielkie sprawy i one świetnie wypadły przez te ostatnie 3 lata, więc jesteśmy bardzo mocno podbudowane, jesteśmy podbudowane tym, na jakim jesteśmy etapie teraz naszej znajomości z orkiestrą. Wszystko nam sprzyja.
Ja zapytałam o tę przeszłość, dlatego, że wchodząc na waszą stronę internetową i klikając w tę zakładkę Historia Orkiestry, pomijam oczywiście archiwalne zdjęcie czy opowieść w starej gazecie, która robi jakiś taki trochę mistyczny anturaż, bo to jest faktycznie takie sięganie w przeszłość. No wydaje się, że lata 90. to jest po prostu tak odległa przestrzeń i tak odległy czas. A równocześnie na końcu tego artykułu pojawia się lista muzyków, którzy tworzyli tę orkiestrę, tworzą tę orkiestrę. I zawsze to jest dla mnie jakaś dojmująca opowieść, że wspaniale mówić o muzyce, wspaniale mówić o tym, jakie się odhacza właśnie z listy kolejne sukcesy, kolejne wyjazdy, ale to przecież są ludzie. I zastanawiam się, czy wy macie, czy czujecie być może zupełnie też prywatnie, nie tylko jako dyrektorki orkiestry, taką opowieść, że Symfonietta to po prostu ludzie, którzy oddają kawałek siebie, żeby na przykład być świetną wizytówką Krakowa.
Świetnie, że znalazłaś tą historię na naszej stronie, bo wymagało to dużo pracy takiej właśnie też w grzebaniu w archiwach. Symfonietta obchodziła 30-lecie w zeszłym roku i faktycznie połowa członków orkiestry to są ludzie, studenci, którzy zakładali tą orkiestrę. Już teraz, już nie studenci,
już nie studenci.
Ale bardzo zidentyfikowani z marką. Czują, że to jest sens ich życia i oni z takim ogromnym, taką pasją i zaangażowaniem podchodzą do każdego koncertu i my z Kasią właśnie z taką ogromną uważnością i szacunkiem do tego dziedzictwa tej orkiestry starałyśmy się i nadal staramy tę orkiestrę prowadzić. Nigdy nic nie narzucamy. Wszystko jest właśnie uzgadniane z muzykami. Mamy takie spotkania cykliczne. Powołałyśmy Radę Artystyczno-Programową, której członkami są właśnie też muzycy, co nie jest wcale oczywiste
no właśnie.
W innych tego typu organach, w innych instytucjach czy
orkiestrach. Wydaje się przecież tak naturalne, prawda? Że
no
ten organiczny twór ludzki powinien dzielić się doświadczeniem, opowieścią, pomysłem.
To są piękni
prawda?
Ludzie. Oni pięknie wychodzą na scenę. Tak, to pięknie wyglądają i dają tak niesamowitą energię ze sceny, że tego nie daje każda orkiestra. To jest, jak teraz na przykład jesteśmy na świeżo po trasie niemieckiej. Bardzo intensywna trasa, 21 koncertów w całych Niemczech w ramach właśnie programu artystycznego polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. To główny taka informacja zwrotna od publiczności, od organizatorów tych poszczególnych koncertów była taka, że ta orkiestra daje niesamowitą energię, że aż się czuje, że człowiek jest taki uniesiony w przeciwieństwie do, nie wiem, tak powiem nieładnie, zblazowanych orkiestr, znudzonych, bo też takie są, prawda?
Oczywiście,
tutaj,
że tak.
A tutaj widać tą
i
radość
to czuć po drugiej stronie.
I to się udziela się to publiczności i oni się dzielą tą energią, nie tylko piękną muzyką, ale też dostajemy od Symfonii Krakowi takie piękne doświadczenie, które pomaga nam dostać taki zastrzyk dobrej energii i przede wszystkim odprężenie, bo o tym też chcemy opowiadać, promując koncerty muzyki klasycznej.
To jest duży atut tej orkiestry, to, że ona jest tak mocno zgrana, to, że mamy tylu członków, którzy są od początku istnienia tego zespołu. To jest w ogóle dla mnie fenomen na skalę światową. To, że mamy 30-letnią orkiestrę, w której mamy tylu muzyków, którzy zakładali zespół, są świetnie zgrani i oni funkcjonują na rynku muzycznym tyle lat bez własnej siedziby. To, że ten zespół po drodze się nie rozpadł, że nie przekształcił się, że nie było jakichś pomysłów, żeby zostać zespołem symfonicznym, bo na pewno przez moment takie pokusy gdzieś mogły się z tyłu pojawić. To jest naprawdę sprawa wyjątkowa, niespotykana. Ja bardzo się cieszę, że przyszłam do tak zgranego zespołu i to jest też niesamowite, że mimo 30 lat bycia w jednej instytucji, tym ludziom ciągle się chce i więcej, oni od siebie bardzo dużo wymagają, bardzo dużo pracują, mają ambitne pomysły, bo oni również przekazują nam swój pomysł na to, jak orkiestra powinna dalej się rozwijać, więc to jest skarbnica wiedzy, duża inspiracja, to jest ogromna przyjemność móc pracować z takimi muzykami.
Natomiast będziemy musieli, chyba największym wyzwaniem w związku z tym Centrum Muzyki, pomyślałam o tym, jak powiedziałaś teraz o tym, że tyle lat nie mieli swojej siedziby, przy wejściu do Centrum Muzyki zupełnie się zmieni zasada funkcjonowania tego zespołu.
To
bo
prawda.
My zawsze wychodziliśmy do mieszkańców, pojawialiśmy się i w dzielnicach, w innych salach jeździliśmy, a teraz to my będziemy zapraszać do naszej sali. To są też jakieś wyzwania organizacyjne, jakieś też przyzwyczajenia i naszej publiczności, wyzwanie wybudowania nowej publiczności. Wiadomo, że będzie na początku efekt nowości i każdy będzie chciał zobaczyć nową salę, ale potem trzeba będzie tą publiczność
zatrzymać.
I nie chcemy, żeby to była taka świątynia muzyki niedostępna, do której część mieszkańców, tak jak do filharmonii, się boi nadal przychodzić, bo jest jakiś taki dystans, tylko żeby to było takie miejsce od święta i na co dzień też, żeby ludzie czuli, że to jest...
Oswojone i swoje.
Tak, dokładnie, takie nasze trzecie miejsce, dom, praca i gdzieś, gdzie chcę iść, żeby spędzić wolny czas.
Pomyślałam sobie o tym zawsze, kiedy myślę o pewnej bezdomności, w cudzysłowie, instytucji, teatrów, orkiestr. Myślę sobie o Teatrze KTO, który jest jakoś przeze mnie rozpoznany. Oczywiście, że ta idea Teatru Ulicy też robiła wokół Teatru KTO inną opowieść, ale myślę sobie, że swoja przystań, komfort pracy, możliwość kształtowania programu ze swoją intensywnością, swoim kalendarzem jest ogromnym komfortem pracy i wydaje mi się, że w kontekście tego, o czym mówicie, zwłaszcza ty, Kasiu, jak powiedziałaś, że tym ludziom się wciąż chce, wydaje mi się, że nowe miejsce, jeżeli dla was będzie takim nowym wiatrem, który poczujecie, no to on znowu się udzieli publiczności, bo to zawsze tak działa. Tak chciałabym o tym myśleć.
Czy, pięknie to powiedzieć.
Trzymacie się tego. Wiecie, bo jakby w momencie, kiedy obserwuje się Kraków, chce się żyć czymś radosnym. Sinfonietta trochę mi się kojarzy z taką przestrzenią, która zaprasza. Więc wydaje mi się, że nie grozi wam jednak to, że będziecie na pomniku wielkiej instytucji, wielkiego budynku. To chyba w ogóle nie jest w waszym krwiobiegu.
Nie, myślę, że w ogóle te wszystkie cykle, które też z Kasią wprowadziłyśmy, one dążyły do takiego odhermetyzowania tego świata muzyki klasycznej. Też język, w jakim prowadzimy narrację o muzyce klasycznej, to już nie jest ten właśnie hermetyczny język dostępny tylko dla muzykologów i muzyków, tylko właśnie zachęcamy do tego, żeby spróbować muzyki klasycznej, na przykład podczas tych koncertów espresso, które są szybkie, intensywne jak łyk kawy, bo lubimy tak o tym mówić i wokół tego cyklu zbudowała się nowa społeczność osób, które niekoniecznie chodzą na te duże koncerty, w cudzysłowie, które robimy wieczorami, ale bardzo chętnie spędzają z nami niedzielę i też teraz robiliśmy w Lasku Wolskim w ubiegłą niedzielę koncert w Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Mhm. No to też to niesamowity klimat, kiedy te dwie wiolonczele słychać było wśród śpiewu ptaków i można było patrzeć na drzewa i las. No to jest takie odprężenie, które naprawdę należy się każdemu w tym naszym przebodźcowanym świecie.
Zaraz będziemy rozmawiać o wpływie muzyki na to, jak żyjemy, jak funkcjonujemy i co ona nam daje, ale chciałam was o coś zapytać, bo jestem pod trochę wpływem, trochę wrażeniem wywiadu, który przeprowadziłam i miałam z tego naprawdę wielką przyjemność z Dimestrem, który trochę w poprzek narracji oswajania muzyki klasycznej odpowiedział mi na pytanie zupełnie inaczej niż to, co słyszałam tutaj. Podzielę się z wami tą historią, bo jestem ciekawa, co powiecie. Zapytałam go o działania edukacyjne. Dlaczego one są istotne? Po co Wednesdays? Po co Keyboard Days w ubiegłym roku? Dlaczego ta narracja jest dla niego tak bardzo istotna? I on mi powiedział, że oczywiście wspaniale mówi się o tym, że muzykę należy czuć. Z tym, że dokłada się do tego wypowiedź, to wystarczy. Jeżeli będziesz miał ciarki, jeżeli będziesz czuł sercem i ciałem, a on uważa, że to jest kłamstwo. Mówi, to jest błąd, kiedy się tak mówi. Uważam, że pełne zrozumienie tego, z czym się spotykamy na koncercie, to umiejętność choćby rozpoznania instrumentów, żeby wiedzieć, dlaczego niskie dźwięki powodują drżenie w naszym ciele, jaka jest historia czy opowieść tego, co słyszymy. To też jest jakby inna para kaloszy, bo powiedział, że dla niego to nie jest historia, tylko to jest pewna dramaturgia, więc tutaj wszystko mi się zupełnie inaczej poukładało. Ale jestem ciekawa, jeżeli chcecie się zbliżać do publiczności, równocześnie ją wychowywać. Jak w takim razie trochę dalej patrzycie na tę publiczność? Czy to jest tak, że chcecie ją zatrzymać na tym poziomie spróbowania, tego łyku kawy, pewnej przyjemności przebywania? Czy jednak chciałybyście, żeby oni sięgali głębiej? Czy to jest na przykład punkt, na który patrzycie jako na element przyszłości?
Ja myślę, że to też jest związane z tym, jakie cykle przygotowała Sinfonietta, bo my mamy cykle koncertów, które są zdecydowanie skierowane do mniej wymagających odbiorców, mniej przygotowanych, to o czym przed chwilą wspomniałaś, że mamy publiczność, która przychodzi na koncert, nie do końca rozróżnia, czy to jest kontrabas, czy to jest wiolonczela i szczerze mówiąc, ja nie chcę im tej przyjemności odbierania muzyki zabierać, tak, z tego względu, że nie rozróżniają instrumentów. To jest teoria, która faktycznie ma duże powodzenie, szczególnie wśród muzyków, niekoniecznie wśród publiczności. I szczerze mówiąc, dla mnie znajomość dzieła jest ważna i ona faktycznie może pomóc przeżyć utwór głębiej, ale nie wyklucza z tego, że ja wyjdę z koncertu z
ciarkami. Prawda?
Tak, i będzie to dla mnie jakieś wyjątkowe przeżycie. Więc nie chciałabym stwarzać na pewno takiej atmosfery w naszym zespole, że musimy wiedzieć, z którego okresu pochodzi dany utwór. Że ja przychodzę na koncert i doskonale znam twórczość kompozytora, żeby poznać kontekst historyczny. Oczywiście robimy też koncerty edukacyjne, które cieszą się ogromnym powodzeniem, czyli nasza słynna Sinfonietka dla dzieci, gdzie nasza prowadząca wspaniały sposób przekazuje różne ciekawostki dla dzieciaków. Opowiada właśnie o instrumentach.
Najbliższe 29 właśnie dnia w AIS-ie, możesz nawet powiedzieć.
To będzie ogromny koncert, więc wypełnienie AIS-a tak dużą publicznością dziecięcą, to jest ogromna radość i wyzwanie również dla organizatora, ale to nie jest zwykły koncert, na którym po prostu odgrywamy utwory, ale oczywiście ten aspekt edukacyjny jest bardzo ważny. Wprowadzamy też przed niektórymi koncertami rozmowy, które dla zainteresowanych publiczności oczywiście mogą przynieść dodatkową wiedzę i może być ważna w kontekście właśnie głębszego odebrania muzyki. Albo rozmowy z kompozytorami, to jest bardzo fajna sprawa w kontekście naszego cyklu Sinfonietta Nowa, gdzie zapraszamy kompozytora, który napisał utwór, często specjalnie z myślą o Sinfoniecie właśnie, i później chętnie opowiada publiczności, co było jego inspiracją, czym się kieruje w tworzeniu swoich dzieł. Więc tworzymy bardzo szeroki wachlarz możliwości I nie I chciałabym chcę, odbierać.
Tak, bo wydaje mi się, że to powinno należeć do, decyzja powinna należeć do odbiorcy, na ile głęboko chce wejść w tą historię. Bo ktoś, kto chce potraktować to jako przyjemne wyjście ze znajomymi wieczorem i do tego jest jeszcze kolacja i spotkanie towarzyskie, a po prostu doświadcza tej kultury wysokiej jakości, to jest okej. Okay. A jak ktoś chce poszerzyć swoje horyzonty muzyczne, usłyszeć coś, czego jeszcze nie zna, to zapraszamy na symfonietę nową, tak, gdzie wgramy muzykę współczesną, gdzie są właśnie te spotkania z kompozytorami. Jest bardzo też szerokie grono takich tradycyjnych melomanów, to jest środowisko akademickie, które regularnie przychodzi na nasze koncerty. I tam ta dyskusja jest dużo bardziej pogłębiona, czy w kuluarach, w przerwie, czy po koncercie, czy w trakcie spotkania z muzykami. Zależało nam na tym, żeby dotrzeć po prostu do różnych grup odbiorców i na pewno nigdy żadna z nas nie ustawiała się w pozycji, ja tu wiem więcej, ja cię nauczę, w ogóle to jest za mało. To jest tak indywidualna sprawa.
Nie zrozumiesz.
No właśnie, nie rozumiesz, a jak się nie dowiesz, to też no jak można poza kontekstem historycznym rozpatrywać ten utwór? No to jest, no widzisz, różne są szkoły i ja też uwielbiam to, co robi Dimest, to w ogóle też już nie mogę się doczekać festiwalu Misteria Paschalia, ale tak wiem, że to jest zupełnie inne doświadczenie.
Tak sobie pomyślałam teraz, że pewna przewaga muzyki współczesnej nad dawną jest taka, że kompozytor może się za siebie wypowiedzieć. Tak. Niestety w muzyce dawnej nie mamy takiej możliwości. Nie chciałam zabrzmieć złośliwie, absolutnie. Natomiast kiedy powiedziałaś, że to spotkanie daje bardzo dużo i przynosi bardzo dużo takiej wiedzy, której nie znajdziemy ani w partyturze, ani w internecie, być może właśnie to jest ten kierunek. Agata Grabowiecka, Katarzyna Tomala-Jedynak, dyrektorki Sinfonietty Krakowi w studiu Radia Kraków Kultura. Kontynuujemy sobie przyjemność. Zaczęłyśmy rozmawiać o tym, że wychodzicie do ludzi i że jest jakaś obawa tego, że będziecie musiały zapraszać, a nie wychodzić. Ale przecież to się nie wyklucza. Teraz sobie tak pomyślałam, że taki drobny twist pod tytułem, a my jednak tęsknimy trochę za tym, żeby ptaki z nami pomuzykowały, a ludzie się odprężyli, chyba się zupełnie nie jest rzeczą nie do zrealizowania nawet przy wspaniałej siedzibie, która na was czeka.
Tak, na pewno część na przykład tych koncertów Espresso będziemy się starali też realizować wciąż na zewnątrz, ale no myślę, że na początku jednak będzie taki głód tego nowego miejsca i tych komfortowych warunków odbierania muzyki, o czym powiedziałaś, że skupimy się na zapewnieniu bardzo szerokiej, bogatej oferty Centrum Muzyki, nie tylko wieczorne koncerty, ale właśnie też taka kawa. Tam jest piękne otoczenie, jesteśmy przy Błoniach. Dokładnie. Może ktoś, kto będzie biegał tam, czy uprawiał Nordic Walking, przyjdzie sobie na kawę i posłucha muzyki klasycznej. Chcemy wierzyć po prostu, że jest to naprawdę miejsce dla wszystkich.
Ja się też nie obawiam tego przejścia, bo Sinfonietta oczywiście słynie z tego, że współpracuje z wieloma instytucjami i mamy piękne przyjaźnie już nawiązane między dyrekcjami różnych instytucji w Krakowie. I tak sobie myślę, że to będzie cudowne móc teraz się odwdzięczyć i zaprosić ich do siebie, bo ja wierzę, że te współprace zostaną z nami na dłużej i te projekty, które realizowaliśmy do tej pory, one po prostu wejdą do Centrum Muzyki i będziemy mieli korzystniejsze warunki do tego, żeby je razem realizować.
A powiedzcie, kiedy myślicie, bo powiedziałaś o wdzięczności, o przyjaźniach i o Krakowie. No nie da się mówić o Sinfoniecie w oderwaniu od Krakowa. Tak mi się wydaje, że jeżeli mówimy o byciu wizytówką, jeżeli mówimy o tym, że to królewskie miasto jakoś tam nad wami cały czas czuwa, będzie dla was teraz jak najbardziej realnym domem, również w wydaniu namacalnego budynku i nowej architektury, która pojawia się w mieście. Zastanawiam się, jak wy traktujecie w ogóle opowieść o Krakowie w kontekście Sinfonietty. Co to jest? To jest jakiś duch, który trochę przygniata czasami ciężarem dziedzictwa, ale równocześnie daje jakby pole do eksploatacji i do poszukiwań. Czy to jest wciąż na przykład zmieniający się, wzrastający organizm, wcale nie taki zaściankowy, jak niektórzy myślą, jako miejsce dla nowości, dla muzyki nowej, dla muzyki współczesnej. Jak wy, jako osoby zaangażowane w tworzenie takiej instytucji, patrzycie na miasto?
Kraków jest pięknym miastem i ulubionym na przykład branży Festiwalu Muzyki Filmowej, tak? ci kompozytorzy z Hollywood, którzy przyjeżdżają, oni są zachwyceni klimatem.
Trudno się dziwić.
Dokładnie, architekturą, tym ofertą gastronomiczną, która się poszerza, klimatem tego miasta. I teraz właśnie rodzi się szansa na to, żeby wykorzystać to i uczynić tych wszystkich ludzi, którzy tu przyjeżdżali, ambasadorami naszego miasta. Wcześniej nie było w Krakowie odpowiedniej infrastruktury. Jak Symfonietta Krakowia jeździ po Europie, to w małych miejscowościach, których nazwy po raz pierwszy słyszymy czasami nawet, mają lepsze sale koncertowe niż Kraków. Więc w końcu będzie ta sala i bardzo nam zależy na tym, żeby to było miejsce ważne na europejskiej mapie sal koncertowych, żeby przyjeżdżali tutaj turyści nie tylko na te swoje wieczory kawalerskie, bo tych jest wciąż pełno na ulicach wieczorami w centrum miasta, ale żeby był ten turysta, który bardziej świadomy do mnie podróżuje, zobaczy piękny Kraków, ale przyjedzie tu też na koncert, na festiwal, przyjedzie cieszyć się bardziej, doświadczać tego dziedzictwa, o którym mówisz. I Symfonietta się pięknie w to wpisuje. My też mamy od dziennikarzy czy od publiczności zagranicznej takie informacje, że nasza orkiestra jest naprawdę na światowym poziomie. My siebie nie doceniamy. My nie wiemy, jakie my
bo
tu mamy skarby.
Bo zawsze najtrudniej popatrzeć na siebie, prawda?
No właśnie. I teraz właśnie my zupełnie bez kompleksów podejmujemy to wyzwanie takiej większej synergii orkiestry miejskiej, tej sali koncertowej. W Centrum Muzyki będzie też profesjonalne studio nagrań. To jest też otwierające bardzo możliwości przy tym, że ci kompozytorzy z Hollywood przyjeżdżają do Pragi, do Budapesztu nagrywać. Niech przyjeżdżają teraz do Krakowa. No takie mamy marzenia, takie mamy plany. Wydaje mi się, że jest to do zrealizowania i na pewno taka międzysektorowa też współpraca, bo obserwujemy oczywiście Europa się zbroi, cięcia na kulturę to są w ogóle pierwsze cięcia, które lecą, więc jakąś taką nadzieję widzimy w synergii z innymi branżami, właśnie z turystyką, właśnie z technologiami. Dostaliśmy super grant w zeszłym roku z Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych na właśnie łączenie branży technologicznej z muzyką. To są duże wyzwania, zwłaszcza dla świata muzyki klasycznej, który wydaje mi się, że wciąż pozostaje najbardziej konserwatywną gałęzią w tych wszystkich odnogach kultury, ale my sobie całkiem nieźle z tym radzimy i robimy takie projekty crossowe, które jakby zachowują wysoką jakość wciąż, bo Symfoniety z wyróżnikiem jest właśnie wysoka jakość. My się nie boimy wchodzić w różne gatunki muzyczne, robić różne projekty, nawet gdzieś tam, które się ocierają o komercję, ale zawsze to jest najwyższa jakość wykonawcza.
To ja się zatrzymam, a propos komercji, wrócę trochę do turystyki, bo bardzo się cieszę, że poruszyłaś w ogóle to, że muzyka, czy myślenie o instytucji, czy o orkiestrze, to nie jest zawieszony byt, który powinien być autonomiczny i się okopać, tylko jeśli mówimy o miastach turystycznych, to faktycznie pamiętajmy o takich turystach i turystkach, którzy jadąc do jakiegoś miasta, sprawdzają muzea, sprawdzają, czy mogą wyjść wieczorem na koncert i naprawdę wiem, co mówię. Natomiast Kasiu, jeśli chodzi o właśnie samo wykonawstwo, co to znaczy komercyjny dla ciebie? Jak ty, jako dyrygentka, definiujesz w ogóle komercję w muzyce?
No to pojęcie komercji jest bardzo niebezpieczne, bo może być odbierane różnie. Często komercja jest kojarzona z czymś negatywnym, z tym, że mamy wydarzenie skierowane do masowego odbiorcy, który przyjdzie na papkę, nie do końca jest świadomy
niższa
tego.
Jakość.
Tak. I generalnie mam wrażenie, że w naszym świecie muzyki klasycznej jest takie poczucie wyjątkowości, że my tworzymy rzeczy wielkie, niedostępne i bardzo dobrze, że one takie są, że my nie jesteśmy produktem komercyjnym, skierowanym do szerokiego odbiorcy, że dla nas jest okej, że mamy 5 osób na publiczności. A ja się z tym zupełnie nie godzę. Dla mnie to nie jest okej, że ja mam 5 osób na publiczności, bo to znaczy, że moja oferta nie jest interesująca, nie trafiła do tej grupy odbiorców, o której myślałam wcześniej. Więc ta komercja rozumiana jako produkt dostępny dla większej grupy odbiorców, ale z wysoką jakością wciąż, która jest priorytetowa, to jest taka komercja, która mnie bardzo interesuje. I szczerze mówiąc, też właśnie w kontekście tego, że przechodzimy do Centrum Muzyki, gdzie mamy salę na 1000 osób, więc ja chcę tę salę wypełnić. Ja chcę, żeby
znaczy,
koncert...
chcesz wyjść na scenę i zobaczyć po prostu
oczywiście,
las głów,
która doceni naszą pracę, która przeżyje razem z nami jakieś niesamowite emocje, bo to jest trochę szkoda móc robić to dla wąskiej grupy odbiorców, bo cała radość i cała przyjemność jest tego przeżywania we wspólnocie. Agata bardzo często powtarza, że my jesteśmy po trudnym okresie, po pandemii, gdzie ludzie przyzwyczaili się do tego, że słuchają muzyki na słuchawkach i jest to wystarczające i jest to okej. Ale ta radość bycia we wspólnocie, przeżywania muzyki w większym gronie, to jest coś nieopisanego i bardzo bym chciała, żeby wrócić do tego, żeby wzmocnić środowisko muzyczne i myślenie o tym, jak ważny jest koncert na żywo z dużą grupą ludzi. Oczywiście koncerty kameralne są wspaniałe i nic im nie chcę odbierać, ale koncerty duże są ogromną wartością, warto je wspierać i ta komercja, tak jak wspomniałam wcześniej, rozumiana jako produkt masowy, ale wysokiej jakości, jest dla mnie jak najbardziej okej. Okay.
Dorzucisz coś? Tak się zamyśliłaś bardzo.
No właśnie, zamyśliłam się, bo myślę sobie o komercyjnym ujęciu w sensie narracji i używania narzędzi ze świata marketingu na przykład. O tym, żeby też taki koncert muzyki klasycznej opakować ładnie i komunikować go w taki sposób, żeby to było bardziej dostępne. Bo to niekoniecznie, bo komercyjny no to jest taki, który sam na siebie zarabia. Tak myślę, że to jest taka definicja tego. I my nie mamy takich koncertów, które się zwracają po prostu z biletów, bo musimy też pamiętać o tym, że to jest orkiestra miejska, utrzymywana z pieniędzy podatników, więc już jakby dwa razy mieliby płacić te bilety. Oczywiście my musimy mieć ten wpływ z biletów, ale te bilety są dużo tańsze niż właśnie na komercyjne wydarzenia, bo wiemy, że muzyka klasyczna cieszy się też popularnością. To widać po tych takich właśnie agencjach, które organizują wydarzenia klasyczne. One oczywiście już są przegięciem, jakaś orkiestra księżniczek, tak? Ale ludzie na to chodzą i kupują bilety. I ta orkiestra, podejrzewam, że gra Vivaldiego i mają pełnego ajsa, nie? Więc jakby też to jest kwestia jakiegoś takiego poczucia smaku, estetyki, żeby wiedzieć, że jest taka granica i prawdopodobnie każdy dyrektor każdej orkiestry ma tą granicę gdzie indziej, prawda? Ja czuję, że my mamy takie, znamy te granice, których nie wolno przekraczać.
Myślę, że ta oferta jest szeroka i to dobrze, że ona jest. I oczywiście każdy powinien sam wybrać, co go interesuje i na jaki koncert się wybierze, ale uważam, że naprawdę można zrobić świetną rzecz dla masowego odbiorcy i to będzie wciąż interesujące zarówno dla środowiska tego konserwatywnego, akademickiego, ale też właśnie dla odbiorcy, który nie jest na co dzień związany z muzyką klasyczną.
Myślę, że trzeba też pamiętać, że różne grupy odbiorców będą zwracać uwagę na różne rzeczy. Są tacy, którzy będą zwracać uwagę na orkiestrę i na to, czy jest jakiś upgrade i po prostu zaliczają jakieś wirtuozerskie wstawki, które później będą, mówię oczywiście kolokwialnie, za co przepraszam, ale te rozmowy kuluarowe przecież wcale nie wyglądają naprawdę zjawiskowo, językowo również, kiedy się w nich uczestniczy, a są tacy, którzy po prostu na przykład będą płakać i to będzie też w porządku, bo będzie to dla nich oczyszczający element. Więc może faktycznie nie ma sensu stawiać znaków równości, prawda, porównywania tego, co jest lepsze, a co gorsze, wyższe, niższe. Ja zresztą zawsze bałam się takich szufladek. W literaturze też się ich bardzo boję. To raczej pytanie, do czego doprowadzamy. I to jest chyba też taki punkt wspólny, o który chciałam was zapytać. Kiedy myślę o literaturze i kiedy myślę o tym, w jaki sposób reaguje na literaturę nastolatek czy nastolatka, co z nim się później dzieje? I myśląc o sinfonietce na przykład, czy właśnie wspaniale wydanych książkach, literatura dziecięca przecież zalicza spektakularny wzrost od 2004 roku. Co dalej z taką publicznością? Ona zostaje? Czy wyzwaniem jest to, żeby znowu znaleźć taką przestrzeń dla okresu formacyjnego, nie tylko dla dzieciaków, które są w szkołach muzycznych, żeby one też znalazły w tym jakiś środek do komunikowania się ze światem, oddechu, takiej bezpiecznej przestrzeni, jak lubimy teraz mówić?
No to jest bardzo ciekawe pytanie. Generalnie jest szereg badań przeprowadzonych na ten temat, co się dzieje z tą publicznością, bo to nie jest nowy temat, to zagadnienie koncertów edukacyjnych, bo to trwa już od wielu lat. I już 10-15 lat temu powstawały fantastyczne pomysły, jak zachęcić dzieciaki do udziału w koncertach muzyki klasycznej, ale miałam wrażenie, że gdzieś w pewnym momencie ta publiczność nam jednak się rozmywała. I te dzieci nie wracają już jako dorośli, bo możemy to sprawdzić. Czy te dzieci, które 15 lat temu miały 5 lat, teraz są na naszych koncertach. Więc wydaje mi się, że zaniedbaliśmy pewną grupę wiekową młodzieży, 13-18, taki trudny wiek.
Grupa śmierci.
Tak,
trudno zainteresować,
dokładnie. Więc w zeszłym roku podjęliśmy bardzo trudne wyzwanie przygotowania cyklu Sinfonietta Elektronika, które mieliśmy fantastyczny pomysł na to, jak młodzież zainteresować. Te koncerty cieszyły się ogromnym powodzeniem, to nas przerosło, więc dokładaliśmy nawet drugie, trzecie koncerty, żeby pomieścić wszystkich zainteresowanych.
Dla tych, co nie wiedzą, tylko powiem, że na przykład graliśmy utwory klasyczne, które pojawiały się w grze komputerowej Cyberpunk. Czyli młodzież wiedziała, znała te utwory, ale nawet nie wiedziała, że to Bach, tak? Więc my to zagraliśmy, oni przeczytali, że idą na Cyberpunka, posłuchali klasyki i też zetknęliśmy naszych muzyków, poprosiliśmy ich o wyjście ze strefy komfortu i musieli też improwizować z takimi dwoma producentami muzyki elektronicznej i ta elektronika też spotkała się z klasyką i to było bardzo ciekawe. Wiedzieliśmy też, że młodzieży trzeba troszkę więcej bodźców zaproponować, więc były tam wizuale specjalnie przygotowane też przez studentkę tej Akademii Polsko-Japońskich Technik Komputerowych i też bawiła się tam ze sztuczną inteligencją, więc to wszystko było takie innowacyjne i no i to był taki fajny cykl dla grupy, która jest niezaopiekowana.
Ale i mamy namacalne efekty tych wydarzeń, bo faktycznie to była publiczność, którą ja widziałam po raz pierwszy na naszych koncertach. Różowe głowy, kolczyki tu i ówdzie, mnóstwo tatuaży, było fantastyczne.
Ale to myślę, wspaniale.
Cudowne
to,
właśnie,
to jest
bo ja nie
opowieść w ogóle.
Dokładnie. Poszarpane spodnie, a tutaj płynnie przejdę. W styczniu grała Symfonietta Krakowia w Barbican Center w Londynie. I ja byłam tam zszokowana dress code'em, czyli tym, jak ludzie się ubierają. Zupełnie takie codzienne stroje, nawet dresy.
Ale o tym Orliński mówił,
tak?
Że dla niego, może nie szokiem, ale pewnym rodzajem takiego uwolnienia był koncert w Berlinie, który po prostu był koncertem muzyki klasycznej, a działał tak, jak po prostu przyjście na gwiazdę rocka. To znaczy nie było krzeseł, byli ludzie pod sceną, absolutnie nie było żadnej opowieści o tym, jak powinniśmy się zachować, czyli to jednak może działać.
No na mnie to zmroziło mnie to na początku, bo pomyślałam sobie, że to jest trochę brak szacunku. Niedawno się spotkaliśmy z Ablem Korzeniowskim, który powiedział, że to jak się ubierasz jest wyrażem z szacunku do osoby, z którą się spotykasz.
No to wynieśliśmy z domu, prawda?
No tak, to wynieśliśmy z domu. Ale potem jak tak zaczęłam obserwować tych ludzi, to pomyślałam sobie, nie, to jest super, bo oni odbierają muzykę klasyczną, wyjście do teatru, na koncert jako codzienność. Oni to mają już wpisane w swój grafik i to jest dla nich normalne. To nie jest święto, że ja się muszę wystroić, bo idę raz w miesiącu na koncert, tylko on po prostu po pracy, po szkole, on codziennie jest w tym Barbican Center. I to jest wspaniałe, że ta kultura tam weszła w codzienność i trzeba też tak umieć na to spojrzeć.
Ja też, fajnie, że wspomniałaś o Barbican i o Ansandzie, bo tu faktycznie przeżyliśmy szok kulturowy i dla mnie ten koncert był objawieniem i to pojęcie koncertu o muzyki rozrywkowej, rockowej, to tam się właśnie to wydarzyło, bo kiedy ja weszłam na scenę, to mieliśmy taki aplauz, jakiego my nigdy nie będziemy mieć po najlepszym wykonaniu symfonii Mahlera, więc ani jeszcze nie podniosłam batuty.
Czekajcie, spokojnie. Ja w takim razie, jak tylko zobaczę hasło Mahler, to przyjdę, będę tak wrzeszczeć.
Zapraszamy
mamy
w lutym.
Wyzwanie, jak to przebić.
Będzie Mahler w lutym.
Ale to było cudowne doświadczenie, że faktycznie ta publiczność, przecież to jest ogromna sala wypełniona po brzegi, tak pięknie odbierała nasz koncert i była tak zachwycona tym, co usłyszała. To też po raz kolejny wspominamy o braku kompleksów, to, że Sinfonietta potrafi sprzedać salę za granicą i wykonać repertuar naprawdę na światowym poziomie, więc ja też do tego Londynu będę bardzo często wracać, ponieważ ta publiczność jest zupełnie inna i to, że oni przychodzą codziennie na koncert, to jest ich normalność. I ja szczerze mówiąc, chciałabym bardzo dążyć do tego modelu w Polsce, że dla nas to też przeżycie kulturalne to będzie cudowna codzienność, a nie jakaś wyjątkowa.
Święta.
Tak.
Namawiamy architekta Centrum Muzyki, żeby stworzył takie miejsca do pracy, żeby można było po prostu w ciągu dnia tam przyjść na kawę z komputerem i sobie w Centrum Muzyki w tej przestrzeni, żeby ją oswajać właśnie, popracować sobie nad swoimi tematami i nawet niekoniecznie przyjść tam na koncert, tylko właśnie na kawę.
A to jest świetny pomysł, bo oswojenie przestrzeni i takie czucie się w niej dobrze sprawia, że dużo łatwiej nam później wybrać taki kierunek na przykład spędzenia czasu na koncercie. A kiedy wchodzimy do monumentu, który no właśnie jest obcy i trochę nie wiemy, jak się w nim przemieszczać, to wcale nie jest dobre wejście, przynajmniej na początku. To jest świetny pomysł.
No i się w Barbican Center właśnie zaobserwowałyśmy, że tam jest i kawiarenka, i biblioteka, i księgarnia, i ludzie tam po prostu sobie siedzą.
Ja słyszę księgarnię i już mam ochotę, wiecie, wszystkim klaskać, więc to jest świetny kierunek. Chciałam z wami porozmawiać o północy, ale mam nadzieję, naprawdę ogromnie liczę na to, że maj jeszcze będzie prowokował do tego, żebyśmy się po prostu spotkały i poeksplorowały inne przestrzenie, ale patrzę i mam przed sobą tę datę 24 kwietnia, a skoro tyle rozmawiałyśmy o tym, że można oswoić kulturę, można oswoić muzykę klasyczną i że ona jest otwarta i może być komunikatywna i sprawiać dużo przyjemności. Zen kojarzy się z wyciszeniem, spokojem, dbaniem o siebie też. No to musicie trochę opowiedzieć w takim razie, co się wydarzy 24.
Koncert Soundtrack of Zen, tak nazwałyśmy to wydarzenie, to zestawienie przekorne muzyki Marcela Chrzyńskiego, krakowskiego kompozytora, który właśnie wywodzi się z tego akademickiego świata, który filmówką gardzi. Zestawiamy z Tan Dunem, chińskim kompozytorem i znakomitą, efektowną suitą Sprzyczajony tygrys, ukryty smok. I to jest tak znakomita suita, bo oprócz tego, że tam słychać orkiestrę, to jeszcze słychać bębny, tamtamy, które po prostu są taką pierwotnymi instrumentami, tak, które gdzieś tam nas uspokajają, ściągają do natury. Marcel Chrzyński to jest znakomity kompozytor, który też w swojej twórczości inspiruje się muzyką wschodu. Stąd w ogóle to połączenie, bo on ma taką serię utworów ukije, gdzie słychać bardzo te inspiracje wschodnie, dlatego to po prostu też programowo bardzo pasuje i liczymy na to, że to będzie taki koncert, w którym ktoś, kto przyjdzie na swoją muzykę ukochaną Sprzyczajonego tygrysa, ukrytego smoka, usłyszy też...
To jest w ogóle bardzo urokliwy film.
Tak, przepiękny.
I tak się kibicuje naszej parze wojowników po prostu przez długi, długi czas i nie przeszkadza nam nawet przemieszczanie się po drzewach, które malowniczo wyglądają.
Tak, piękne obrazy, odnośnie obrazu, ponieważ chcemy takie stworzyć doświadczenie imersyjne, bo ja tu podkreślę, że imersja, bo dużo się o tym teraz mówi, prawda, jakieś wystawy
imersyjne, tak, dokładnie. To jest chyba pierwsze skojarzenie.
Tylko chciałabym, żebyśmy myśleli o tym, że imersja to niekoniecznie nowe technologie. Imersja to jest po prostu takie doświadczenie, które nas w całości jakoś wciąga, pochłania nas, pozwala się odłączyć od wszystkiego i po prostu oddać się temu wydarzeniu. My chcemy też takie warunki komfortowe w tej filharmonii stworzyć i troszkę podrasować to otoczenie i ten klimat, który tam jest.
No to wyzwanie.
Jest duże, ale mamy znakomitych artystów w Krakowie i wspólnie z Maćkiem Malinowskim, który też robił już wizuale do naszych wcześniejszych koncertów, jak na przykład z Marii Samuelsen. Specjalnie na Islandię wtedy jechał, żeby nagrać przyrodę, a na słuchawkach słuchał tego, co symfonietta będzie grała. To tym razem dobiera się w duet z Mateuszem Kołkiem, grafikiem, artystą, który maluje, ma taką właśnie typową azjatycką mangową kreskę, rysował Azję. Wybierają właśnie pracę Mateusza, które Majki zamieni na wizuale, które będziemy wyświetlać na organach w trakcie koncertu, więc też będzie taki anturaż fajny, inny niż zwykle.
Wyzwanie dla pani dyrygentki?
Przyjemność bardziej niż wyzwanie.
Czy przyjemność nas po prostu będzie otaczać 24 kwietnia?
Bardzo i tak się śmieję, że tak stworzyłam ten program, żeby sama przeżyć zen w trakcie jego dyrygowania.
Czy to jest możliwe?
Jest i to jest wręcz wskazane. I oczywiście profesjonalizm i skupienie jest pierwszoplanowe, ale z drugiej strony te emocje muszą się również udzielić mojej osobie, bo tak to byłoby mnie autentyczne w tym, co robię. To jest bardzo fajny program, bardzo ciekawy i tak mam wrażenie, że mało w ofercie kulturalnej mamy takich koncertów, gdzie nie jesteśmy nastawieni, że teraz przychodzę, mam wyjść pobudzony, mam przeżyć jakieś ogromne wzruszenie.
Katarzys. Obietnica po prostu.
Dokładnie tak, jakichś przełomowych emocji. To jest zupełnie inny koncert na wyciszenie, ale też wciąż to jest to, o czym powtarzamy nieustannie, nastawione na wysoki poziom artystyczny. Mamy wysokiej klasy kompozycje, wysokiej klasy solistów na scenie, bo wystąpi nasz koncertmistrz niezawodny Maciej Lulek, z którym uwielbiam współpracować, i oczywiście Marcin Zdunik na wiolonczeli, z którym Sinfonietta już, to już będzie nasze kolejne spotkanie z Marcinem. No, niesamowity artysta z otwartą głową, który z ogromną radością przyjął zaproszenie do wykonania tego koncertu. On go wykona po raz pierwszy, ale bardzo się ucieszył, kiedy pojawiła się takie zaproszenie, więc cudowna sprawa.
Zaprosiliśmy też Mniszkę. Na godzinę przed koncertem zorganizujemy spotkanie, czym jest zen, i w taki bardzo prosty sposób też chcemy się dowiedzieć, czy można przed takim koncertem specjalnie się nastroić, żeby właśnie lepiej odebrać tą muzykę, emocje, żeby to lepiej działało na nasz organizm, żeby przyniosło jakieś większe, głębsze rezultaty. Nie tylko taki chwilowy relaks powierzchowny, ale żeby coś tam zostało. Żeby to był moment, do którego będziemy mogli wracać w stresującym momencie, przypomnieć sobie te dźwięki, przypomnieć sobie to, co nasze ciało czuło wtedy, kiedy byliśmy na tym koncercie. Więc staramy się tak poszerzać trochę ten temat muzyki i ujmować go w innym aspekcie niż tylko takim właśnie akademickim i historycznym.
Ale akademia też będzie zachwycona, ja to muszę dodać.
Już pomijam,
to będzie
oczywiście
doskonała puenta tej rozmowy. Akademia też będzie zachwycona. Tak, jestem dumna, że to powiedziałam. I to nie tylko z obecności Marcela Chyrzyńskiego na tym koncercie, ale myślę, że zobaczyć 12 tamtamów na jednej scenie, to się jednak zdarza bardzo rzadko, ekstremalnie rzadko, więc drodzy państwo, jeżeli państwo nie mieli okazji nigdy zobaczyć tylu instrumentów na scenie, to jest taka szansa.
Kasia ściąga perkusistów z całej Polski, to
zagra. Jest to utwór, który wymaga dużego, jest to duże wyzwanie logistyczne dla nas, ale no, będzie efekt piorunujący.
Proszę państwa, z ciężkim sercem, że muszę skończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że to jest po prostu nowe otwarcie do naszych muzycznych rozmów i spotkań w Radiu Kraków Kultura.
Dziękujemy za zaproszenie.
Agata Grabowiecka, Katarzyna Tomala jednak, Sinfonietta Krakowia. Dużo, dużo powodzenia wam, dziewczyny.
Pięknie, dziękujemy.
Dziękujemy. I do zobaczenia na koncercie. Zapraszamy.
Radio Kraków Kultura.